Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, to są głosy z pudła, ja nie jestem Krzysztof Metelski, ze mną nie jest...
Kacper Konopiński.
Bo jest Max Dikti. Dzień dobry. Dzień dobry, Max, dawno nie rozmawialiśmy.
Tak, myślę, cały tydzień.
Cały tydzień, a nawet mniej.
No, gdyby to był Kacper, to faktycznie byśmy dawno nie rozmawiali.
No to prawda.
To wie, może powróci. Zawsze go tak wywołujemy co tydzień. Ciekawe, czy kiedyś usłyszał to wywołanie.
Słuchaj, no nie wiem, czy słucha, nie wiem, czy mu się chce. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o grach planszowych, dlatego że to jest audycja o grach planszowych i to, co więcej, to jest najlepsza audycja o grach planszowych w Radiu Mors, dlatego że jest jedyna o grach planszowych. Gry planszowe.
Max, gry planszowe.
Co przygotowałeś na newsy z pudła?
O grach planszowych.
O grach planszowych, newsy.
No jeżeli już o grach planszowych mówimy, to mogę trochę o nich opowiedzieć w kontekście newsów, a ostatnio całkiem przyjemne newsiki. Myślę tutaj pierwszy fajny news dla wszystkich fanów serii Mass Effect. Grałeś w Mass Effect?
Nie, nie.
Ja
mój współlokator bardzo,
nie obchodzi.
Bardzo dużo w to grał, ale mnie ominęło jakoś.
Właśnie też kompletnie jakby nie, ale wiem, że są fani, więc specjalnie dla nich
ja
informacja, że powstaje Mass Effect The Board Game, która ma być co-opem dla od 1 do 4 graczy, ale co najważniejsze, współtwórcą tej gry jest nie kto inny jak Erik Lang.
No,
najlepiej. Nasz kochany twórca.
Jak skończą ci się karty, odpadasz i tyle w temacie. Przepraszam, że tak powiedziałem.
A z Erikiem Langiem w duecie robi to, żeby dobrze to przeczytać, Calvin Wong Ceylon, który nie zrobił dotychczas nic.
No właśnie,
jest to
coś tak obco.
Nie wiem właśnie, czy to może on przyszedł do Erika i z pomysłem i zaczęli pracować, a może właśnie jest z tej firmy, która to tworzy, czyli Modifus Entertainment. To jest w ogóle firma, która ma dużo takich licencji związanych z grami, bo zarówno Skyrim, jak i Fallout, gdzie teraz na przykład niedawno właśnie też oni robili ten nowy skirmisz z Fallouta, czyli znowu tak, figurki i tak dalej. Zobaczymy, czy ten Mass Effect będzie fajny, no ale Erik Lang robi, czyli można mieć już jakieś takie zaufanie, że na pewno będzie średni, minimum. To jest takie, że można zdarzyć.
Ja już myślałem, że wszystkie to średniaki takie, no średnio będzie.
No nie, no ale myślę, że jak Erik Lang robi, to można założyć, że słabe to raczej nie będzie, ale kto wie. Kolejna kwestia taka tutaj znowu, tym razem polsko-zagraniczna, bo jeśli chodzi o zagranicę, to jest taka seria Unmatched, no i
prawda.
U nas w Polsce wydają ją Ogry Games, no i została zapowiedziana kolejna część Unmatched, czyli kolejny, powiedzmy, samodzielny dodatek do tej gry. To jest pojedynkowa gra, w której różne dosyć dziwne postacie walczą ze sobą przy pomocy różnych talii kart. No i chociażby w tej oryginalnej wersji tam pamiętam, że był chyba czerwony kapturek.
I Beowulf.
Tak, jakieś takie w ogóle, no i jeszcze ta Alicja w Krainie Czarów, takie różne
też tam
postacie.
Był Sindbad, którego nazywałem usilnie Alibabą.
Tak, więc tutaj zawsze była beka z tego, że oni starali się to robić bez licencji i kolejny dodatek ewidentnie też z tego korzysta. Nazywa się Slings and Arrows i będzie mieli tu takie postacie jak Shakespeare,
tak.
Hamlet, Tytania, rozumiem, że to jest ta chyba królowa wróżek jakaś, i siostry Wayward, to są chyba jakieś takie wiedźmy, ale co jest mega, mega ciekawe, po pierwsze już potwierdzam, Ogry zrobimy w Polsce, więc dla wszystkich fanów uspokajam, ale dla mnie mega ciekawe jest to, że postać Szekspira i tych sióstr zostały przygotowane jakby w ramach konkursu, dosyć dawno, bo to w ogóle jest...
W 2020
tak,
bodajże.
Czyli w sumie to trochę potrwało, ale faktycznie ta postać Szekspira, z tego co rozumiem, tak jakby jego talia wygrała ten konkurs te 4 lata temu i drugie miejsce to właśnie miały te siostry Wayward i teraz są normalnie wydane. Bardzo fajne, trochę jak Portal z Neurosium Hex.
Trochę tak. I Shakespeare też akurat ma fajny taki feature, że jego mechanika będzie się opierała na pisaniu wierszy.
O, to tam w ogóle chyba jest, sprawa. Że plansza w tym dodatku to będzie ten teatr, tak? Tam Globe, The Globe chyba to się nazywa, czyli ten teatr faktycznie Szekspira w Wielkiej Brytanii, więc fajne. Generalnie uważam, że bardzo ciekawe i to jest kolejny taki, mam wrażenie, znak, że powinniśmy tej gry spróbować. Wiem, jakby razem jeszcze w to nie graliśmy, mi się udało zagrać raz, ale nie w dwie osoby, a uważam, że to,
no to jest pojedynkowa gierka.
Tak, to jest gra pojedynkowa, to trzeba poczuć i jakoś taktycznie, a jak się gra w 4 osoby, to tam jest całkiem niezły chaos.
Zawsze przy trzecim graczu dochodzi ten element takiego chaosu.
Tak,
dokładnie. Już niekontrolowanego.
No i ostatni newsik, już teraz tylko i wyłącznie dla Polaków. Od portalu kolejne Mindbuggy. Grałeś Mindbugga?
Nie,
właśnie,
nie
to
grałem.
To jest kolejny news, który ma wywołać, że powinniśmy zagrać w pewną grę, bo jest to gra pojedynkowa, karciana, czyli coś, co pudle lubią najbardziej, mam wrażenie. Mhm. No i Mindbug to była taka premiera z zeszłego roku, która całkiem dobrze się w Polsce przyjęła. Mała karcianka od Richarda Garfielda, czyli twórcy Magic the Gathering, tej największej kolekcjonerskiej gry, chyba najdłużej żyjącej, tej, co zapoczątkowała ten trend i no, chyba jest najbardziej w ogóle znaną karcianką, myślę, na świecie. No i Richard Garfield zrobił taką małą gierkę, nie wiem, tam jest 50 kart.
Korzystamy
chyba korzystamy w ogóle ze wspólnego deku, że tylko go dzielimy na pół, ale każdy ma mindbuggy. Czyli zagrywając
to są takie
różne
robaczki, które przejmują kontrolę nad nad kartą przeciwnika. Tak
dokładnie,
naprawdę.
Że sobie zagramy jakąś super kartę, ale wtedy przeciwnik mówi, no dobra, to już używam mojego mindbuga, mamy takie dwa na grę, więc to też jest trochę taka gra blefu, żeby nabrać naszego przeciwnika, że to jest ta nasza kluczowa karta i on wtedy ją przejmie, a my wtedy zagrywamy kolejną, lepszą.
Tak jest.
No i właśnie dwa dodatki, też samodzielne, tutaj widzę dzisiaj samodzielne dodatki, bo i Unmatched i Mindbug właśnie takie tutaj mamy. Mianowicie Ponad Wieczność i Ponad Ewolucję. Tak się nazywają te dodatki, bo są dwa. No i jeśli chodzi o Ponad Wieczność, to dochodzi tam mechanika zagrywania kart ze stosu kart odrzuconych, więc taka dosyć typowa. A jeśli chodzi o ewolucję, no to jak sama nazwa wskazuje, można karty ewoluować, czyli będą nam wchodziły lepsze wersje kart. Generalnie widać, że to jest po prostu coś w stylu: nie zrobiliśmy za dużo kart w podstawowej wersji gry, więc zrobimy teraz po prostu większą bazę, ale coś tam jeszcze pozmieniamy. Więc można oczywiście sobie te wersje kupić samodzielnie, pograć i tak dobrze się bawić, a jeżeli ktoś jest fanem Mindbuga, to można dokupić oba pudełka i mieć już taką dosyć dużą pulę kart do gry właśnie w tę grę. No i tyle, jeśli chodzi o gry planszowe, a już niedługo kolejne gry planszowe. Dobry wieczór, głosy z pudła wracają. I jak już jesteśmy po newsach, czyli naszym stałym segmencie, to już po raz trzeci, więc można uznać, że już zupełnie na stałe.
To jest już tendencja.
To jest już tendencja. Na stałe wchodzi segment kolejny, czyli pudełko przydasiów. Krzysztofie, co nam się dzisiaj przyda, o czym możemy porozmawiać?
No wiadomo, kable do dekodera nam się przydadzą, a tak naprawdę... Jeszcze przypomnę, w tym pudle przydasiów są po prostu rzeczy, które nie wpisują się bezpośrednio w temat, ale myślę, że mogą kogoś zainteresować, mogą, jak to nazwa sugeruje, się przydać. Więc myślę, że pierwszą rzeczą, to jest takie pytanie do ciebie, Max, taki szybki strzał. Koszulkujesz karty?
No ba.
A jak koszulkujesz, to czy to są te zwykłe koszulki, czy to jakieś tam premiumy?
Oj, to bardzo dużo zależy. Ciekawy temat właśnie, bo ostatnio planuję zainwestować znowu w koszulki.
Bo po prostu, bo
gra kolekcjonerska, pewnie. Wiadomo, czyli Star Wars Unlimited, to znowu można odhaczyć gry, w które gram. Ale generalnie faktycznie koszulkuję, ale bardzo różnie. W stylu, że na przykład przestałem używać premiumów, bo tutaj jeszcze do niewtajemniczonych, koszulki na kartę mają zazwyczaj dwa rodzaje grubości.
No i jeszcze jest taki trzeci, dość mniej spotykany, czyli ten taki light, że to jest taki po prostu protektor, nie wiem, przed kurzem.
To czy... ja nawet nie kojarzyłem, ale wiem na przykład, że ja bardzo lubię te portalowe koszulki, bo one są czymś pośrodku. One nie są tak bardzo, bardzo grube, ale nie są też bardzo cienkie, więc ta grubość mi się podoba. Mam nadzieję, że więcej też różnych firm w to wejdzie. No, ale generalnie one są spoczko.
No to ja ci powiem, że ja się nie zgodzę z jedną rzeczą w kontekście właśnie portalu.
Tak, ty ich nie lubisz.
Znaczy, wiesz co, nie lubię, raczej te konkretne, o których mówisz, lubię, ale na przykład są te do Eon Sand. To mój znajomy właśnie, jak mi pokazywał tę grę, to ja myślałem, że się potnę na tych koszulkach. One były takie grube, wiesz,
a to ciekawe.
Sztywne, nie? Że po prostu ja już miałem zacięcia i to jedno miałem.
No bardzo, bardzo różne są i generalnie przecież to jest taka ciekawostka w ogóle też dla wszystkich, którzy może kart nie koszulkują albo koszulkują rzadko, no bo można po prostu koszulkować sobie karty tak, o, mamy przezroczyste koszulki, 100 sztuk w paczce, ale właśnie na przykład teraz odkrywając te karciaki kolekcjonerskie, to odkryłem, że można koszulkować po kilkakroć i nawet są specjalne koszulki.
Inner sleeve.
Tak, one się nazywają, często są jakieś extra fit, coś takiego, że tak jakby one są bardzo dobrze wpasowane, w to wkładasz w kartę, dzięki czemu w tej koszulce wkładasz kartę w koszulce w kolejną koszulkę, więc już masz podwójnie zakoszulkowane, super bezpieczeństwo, a nawet widziałem ostatnio taki filmik na YouTubie, gdzie gość koszulkował chyba do 6 dał radę zrobić, że kupował takie aż za duże i je specjalnie przycinał. No kosmos generalnie, więc jak chcecie dbać o swoje karty, to naprawdę się da.
Tak jest.
Tak, ja koszulkuję, ale też nie powiedziałbym, że panicznie. Są takie gry, które dużo bardzo rozegrałem, a nigdy nie zakoszulkowałem. Na przykład Osadnicy Narodziny Imperium. Mega, mega dużo gier, ale te karty są na tyle dobrej jakości, że nie koszulkowałem. Nie mam zamiaru, nie? Taka ciekawostka. Ty, Krzysztofie?
No, koszulkuję. I to zawsze, ale nigdy w te premiumy, bo szkoda mi kasy na to wszystko.
I palców pociętych.
Już tak, tak, to też przy okazji. Ale generalnie mam taką zasadę, że jeżeli to nie jest jakaś gra karciana, tylko na przykład, nie wiem, kościana czy cokolwiek innego, gdzie nie ma kart, albo jest kart na tyle mało i są takie nie do tasowania, tylko na przykład po prostu do wyłożenia jakoś takie, wiesz, jak pomoc gracza i tego typu rzeczy, to wtedy nie koszulkuję, ale jeżeli coś jest, co trzeba tasować, ja to zawsze koszulkuję. Przed pierwszą grą. I ty to potwierdzisz.
Tak, nawet chyba raz tak było, że przyszedłem do ciebie i zobaczyłem, o, fajna gra, żeby przetestowali. Nie mam jeszcze koszulek, nie doszło. Nie gramy.
Nie, ja tak jestem w tym kontekście, można powiedzieć, systematyczny bardzo i nie zmieniam zdania.
Ma to o tyle sens, że jeżeli chciałbyś kiedyś sprzedać jakieś gry ze swojej kolekcji, to stan bardzo dobry, ale dla niektórych to nie wszystko. Bo są ci słynni sprzedawcy internetowi, którzy piszą, no, stan super, zagrałem 3,5 raza. I ja teraz sobie obliczę, mówię, aha, 3,5 raza, a bo on zagrał 2 razy, to chyba lepiej od niego, co tak naprawdę nie świadczy kompletnie o stanie danej gry. Ale są ludzie, którzy w ten sposób reklamują swoje produkty.
Kolejną rzeczą w naszym pudełeczku przydasiów. Tegan, tajemnica Ranoke, wychodzi w tym miesiącu. Odhaczone. Mamy kolejny punkt do bingo.
Bingo generalnie, tak.
Tak, tak, tak. I jeszcze ciekawsza rzecz. My ostatnio ogrywamy tego Pagana. I to jest dobre. To jest dobre.
To jest dobre, to prawda. Zagraliśmy ostatnio 2 razy aż.
2 razy, tak.
Ja grałem Wiedźmą, Krzysztof grał
Łowcą czarownic.
Wiedźmo łowcą?
Wiedźmakiem.
Witch Hunter. Tak. No i naprawdę gra jest przyjemna, chociaż myślę, że ja nie wiem jak ty, ale ja się kompletnie innej rozgrywki spodziewałem.
Też.
Bo jednak to jest gra, która reklamuje się jako karciana, faktycznie każdy ma własną talię kart.
Ma
to...
bardziej odczucie worker placementu.
Tak, tak. Generalnie jest to gra asymetryczna, ale jednak ten worker placement jest tam mocno obecny, bo zarówno Wiedźma, jak i ten Hunter zbierają pewne żetony, żeby osiągnąć swój cel. Bo Wiedźma chce zbierać sekrety, które zamienia w przysługi. I jeżeli zdobędzie 3 przysługi na swojej tożsamości, czyli tym wieśniaku, który tak naprawdę... Właśnie wieśniaku, to jest w ogóle inna kwestia, że strasznie jest to polskie tłumaczenie, ale niestety mam już w głowie. Villagerze może zostajmy, czyli osadnicy. Przy angielskiej wersji. O, asadniku.
Tak.
Którym ona jest, to jeżeli tam zebrała te 3 przysługi i odprawiła rytuał, to wygrywa. A Hunter z kolei zbiera takie buciki.
Można powiedzieć, to są poszlaki,
które potem właśnie przemienia w dowody i może odkrywać, kim ta wiedźma nie jest. Więc to jest o tyle śmieszny mechanizm, gdzie wiedźma chce nabierać naszego Huntera, a Hunter często może mieć świadomość, że ona go nabiera, bo już zna tożsamość danej postaci i wie, że ona jest niewinna, no więc co ty tutaj robisz?
Tak. I generalnie, jeżeli chodzi też o sam ten szon gry, na samym początku mamy 9 postaci, które przynależą do 3 różnych frakcji, mają troszeczkę inne zdolności i po prostu jedną z tych postaci to jest wiedźma, a no, łowca to jest łowca. On jest sobą.
Tak, ogólnie jest sobą.
Tak jest.
Chcę znaleźć wiedźmę lub właśnie uniewinnić 8 osadników, którzy tą wiedźmą nie są. Ale właśnie, Krzysztofie, co się wydarzyło w naszej grze pierwszej?
Pierwszej? Myślę, że zadecydował jeden żeton. Jedyny żeton.
To pokazuje, że to jednak trochę worker placement, bo nawet nie, że zadecydowała karta, którą ktoś zagrał, tylko faktycznie...
Jeden żeton na kilkanaście.
I to było tyle zabawne, że faktycznie tam jest coś takiego, że Hunter może zarówno po prostu uniewinniać naszych wieśniaków i to jest generalnie...
Albo ich eliminować.
Tak, albo może eliminować.
Fizycznie.
Ale jeżeli eliminuje, to musi uważać, bo jak wyeliminuje 3, to po pierwsze przegrywa, a po drugie każda eliminacja jest bardzo kosztowna. Bo gdzie Hunter zbiera te właśnie swoje poszlaki, to w momencie jak już kogoś wyeliminuje, to nagle wszystkie poszlaki spadają i musi znowu budować powiedzmy swoją ekonomię. No i faktycznie była po prostu taka sytuacja, że w grze, gdzie Krzysztof zabił wieśniaka, który... No nie był tą wiedźmą,
więc
ja wykorzystałem okazję, odkryłem, dobra, odkryłem wszystkie karty, lecę na mojego Wulfrika, czyli tą postać, którą byłem, taki dziadzio. No i udało mi się wygrać tak naprawdę też dlatego, że troszkę się przyfarciło, bo nie obliczyłem dokładnie, ile tam Krzysiu będzie potem potrzebował znowu żetonów zdobyć, żeby kolejny raz zabić. I faktycznie się okazało, że o jeden zostało.
Ja posiadałem taką kartę, co to było taką studnią i to było taka, można powiedzieć, miejsce obrad, takie, że to taki środek placu, można powiedzieć, tej osady. I to jest coś takiego, że za każdym razem, kiedy Max pójdzie na tego osadnika, żeby tam skorzystać z jego, można powiedzieć, zdolności, i tam jest jedna przysługa, no to ja dostaję ten bucik. I ja potem ten bucik, który mogę kumulować właśnie w tym centrum osady, mogę potem przypisać w ramach jednej akcji do wszystkich osadników. I żeby wyeliminować, jednego osadnika, no to muszą być 3 dowody na tym konkretnym jednym osadniku, którego trzeba wyeliminować i co najmniej jeden na każdym innym. I zabrakło mi jednego. Zabrakło mi jednego, a to tam, nie wiem, było chyba 10 w sumie. Nie, przepraszam. 9.
No dużo
coś
generalnie.
Takiego.
Ja faktycznie trochę nie pomyślałem o tym, bo uznałem, no dobra, generalnie nie widzę, żeby ci się to udało, bo podstawową akcją gry raczej trudno się na buciki nabija, ale faktycznie ta studnia, w której te buciki były zebrane, której nie zauważyłem, mogła zaważyć faktycznie o mojej przegranej, ale no jednak się udało.
Jeszcze tak rzutem o taśmę, wiesz co? Nie graliśmy tutaj w Mass Effecta, nie grałem w Dooma, ale grałem w planszowego Dooma ostatnio.
O,
powiem ci, całkiem ciekawe przeżycie. Ma taki feeling właśnie tej strzelanki, bo tam sporo zależy od kości. To nie jest adrenalina od Czech Games Edition, której bronisz. Szkoda. I cóż, ciekawe przeżycie. Tylko potem spojrzałem na cenę w retailu już tego nie ma, tylko z drugiej ręki. Oj, chyba potrzebuję do tego trochę muzyki. Black Sabbath Turn to Stone. To tak troszeczkę można powiedzieć, że zapowiada to, o czym będziemy mówili. Mianowicie będziemy rozmawiali sobie o grach abstrakcyjnych, które są oderwane od rzeczywistości całkowicie.
O grach abstrakcyjnych? No. Ja myślałem, że dzisiaj o kamieniach w grach. No, ja to się nie przygotowałem.
No nie, no to
ja,
ale...
Bez sensu.
No właśnie, pierwszy przykład. Pierwszy z brzegu. Kamienna mandala, kojarzysz może?
Tak, słyszałem coś.
Tak, całkiem mandala
w przykładach o kamieniach w grach.
Mandala w grach. Więc jest to o tyle ciekawa rzecz i myślę, że to w pewnym momencie będzie nam się przenikało po prostu te wszystkie nasze gry i będziemy też ten temat poruszać później. Ale mianowicie to jest głównie mechanika, która została obudowana jakoś tak w sumie, no nie wiem, bo właśnie te gry abstrakcyjne to jest coś takiego, że trudno by było to wsadzić w jakiś konkretny kontekst. I na przykład mamy tą kamienną mandalę, w której właśnie układamy sobie takie wieżyczki z kamyczków, kolorowych kamyczków i sama gra polega na tym, że wygrywamy poprzez punktowanie. Ale co to oznacza? No właśnie tutaj też jest kolejny problem. Fazą punktowania jest jedna z akcji. W sensie punktowaniem jest jedna akcja. I możemy zarówno pobierać sobie te kamyki i układać z nich wieże, bo na samym środku mamy taką szachownicę, można powiedzieć, z wież, z kamyków, z których po prostu tam poruszamy się pionkami, którzy są nazwani artystami. No bo...
Generalnie jest wszystko tak naprawdę... jest abstrakcyjne, nawet ten.
Tak, ale to jest właśnie... To jest takie szczapy. W sensie sama gra jest bardzo ładnie wydana. Chociaż te planszetki mi się średnio podobają, ale sam ten komponent, można powiedzieć, kamyczkowy, jest całkiem fajny. Sama mechanika jest fajna, ale weź to opowiedz człowiekowi. Więc tutaj jest ten taki problem, który będzie dość obecny w innego typu grach. To jest to, że właśnie trudno się je tłumaczy. I no tutaj jest też coś podobnego. Mianowicie też, przypominając, mamy dwie akcje. Jedna to jest pobranie kamieni. Żeby pobrać kamień, musimy wziąć pionek artysty, który de facto jest po prostu drewnianym walcem z nadrukiem. To nie jest artysta. Tak nie wyglądają artyści. Poruszamy go w dowolne miejsce, pobieramy kamyki i potem układamy z nich wieżyczkę. I punktujemy właśnie za te wieżyczki, które rozkładamy przed sobą. I w zależności od tego, jaki to ma kolor, ile, jakby jak wysoka jest ta wieżyczka, pobieramy stamtąd te kamienie, układamy potem jeszcze na kolejnej planszetce, która zwiastuje koniec gry i dostajemy tam też, że tam jak ten kamyczek dotknie tego, to będziesz miał tam 2 punkty, potem ta gra się kończy. Ojej, ojej, Max, ratuj.
No to, żeby może nie zostawiać gier jako trudne i abstrakcyjne, niezrozumiałe.
Znaczy, nie, one w sensie nie są trudne, dość łatwe, ale tak trudno się je tłumaczy. W sensie czasami to się je trudno tłumaczy.
Tak, no i właśnie wydaje mi się, że tutaj sztuka polega na tym, żeby ten temat jednak dobrze dobrać, bo tutaj mamy kamyki i kamienna mandala. No jakby
kamyki.
Trudno coś wymyślić, tak samo w sumie jest, już dzisiaj nie będziemy o tej grze mówić wielokrotnie, bo myślę, że już wiele razy o tym mówiliśmy, czyli gra Azul, która myślę jest takim najbardziej znanym przykładem takiej logicznej gry, która jest ładna, ale temat ma, no nie wiadomo kto wymyślił to, że akurat ja tutaj będę
jeszcze
ściany pierwszej wykładał
części,
kafelkami.
Jeszcze w pierwszej części, okej. Mamy te kafelki, które są płytkami, ale potem Azul, czyli te azulejos, czyli to właśnie te płytki, które są w portugalskich kawiarniach, zmieniają się nagle w witraże, potem w cały pałac, potem w ogród. No to jest dość, można powiedzieć, specyficzna sprawa, żeby to tak lekko powiedzieć i dziwna.
To, żeby właśnie oddać może jakiś honor panowi Kieslingowi, który właśnie jest twórcą wszystkich Azuli, to on też umie robić gry, które tematycznie są może bardziej proste, ale logiczne również są. Mowa tutaj o grze Savana, wydana w Polsce przez Portal, też właśnie autorca Kieslinga. I tam jest również gra logiczna, ale opakowana w taki typowy, lubiany przez graczy zwierzaczkowy klimat, dzięki czemu wydaje mi się, że akurat tam dobrze się to wszystko tłumaczy. Bo mamy po prostu kafelki ze zwierzaczkami, co tam jest, jakaś żyrafa, zebra,
kamienne mandale,
antylopa, różne tego typu zwierzaczki. One sobie leżą jako kafelki na planszy. Jest jakiś układ startowy. Wszystkie leżą. No i są też drzewka. są również wodopoje. Mhm. I chyba nawet pojawiają się pożary. No i generalnie gra po prostu polega na tym, że chcemy układać jak największe stada zwierzaków. To się tam mnoży poprzez liczbę wodopojów, do których one są połączone, czyli no, można powiedzieć, że to jest w miarę logiczne. No chcemy, żeby mieć duże stado i żeby mogło się napić. No rozumiem, rozumiem. No tak. I nie chcemy, żeby było przy pożarze, bo pożar je spali. Proste.
Kamienie.
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 Więc tutaj to jest dosyć sprytnie opakowane, że wydaje mi się, że łatwo się to tłumaczy. A na dodatek mechanicznie też jest całkiem interesujące, bo jak mówiłem, wszystkie kafelki zaczynają na planszy. Mamy taką planszę, na której leżą te nasze kafelki. Każdy ma takie same, tylko ten układ jest trochę inny, bo losowo je rozkładamy, ale każdy ma jedno puste pole z niczym i kilka pól, to chyba są po prostu drzewka, jakaś taka trawa. I generalnie chodzi o to, że w swojej turze wybieram jakiś kafelek, powiedzmy, że wybieram jeden kafelek z jedną żyrafą i jest tylko jeden taki na mojej planszy i wtedy każdy inny gracz musi też wziąć ten kafelek z jedną żyrafą i go przestawić na jakieś wolne miejsce. I wtedy go obraca na swój kolor, czyli tam powiedzmy, że ja mam kolor czerwony, obracam na czerwony, ta żyrafa już tu zostaje do końca gry. I w ten sposób gramy całą grę, bo potem kolejny gracz wybiera kafelek i tak aż wszystkie kafelki się przemieszczą. Więc sztuka polega na tym, żeby dobrze sobie to zaplanować, a z drugiej strony no trzeba reagować po prostu na to, co inni gracze robią. I też chodzi właśnie o to, że tam jest niby to wolne pole, a są też takie pola właśnie jak ta trawa, coś takiego, ja już dokładnie teraz nie pamiętam, co to była za roślina, ale chodzi o to, że tam można położyć zwierzaka, ale gdybyśmy nie zasłonili tej rośliny, to pod koniec gry dostaniemy dodatkowe punkty. Czyli jesteśmy premiowani za raczej omijanie tej roślinności, żeby ona sobie, powiedzmy, przetrwała. Czyli jest to generalnie całkiem logiczne, całkiem ładne. To jest w ogóle nawet tak zrobione, że mamy tam pionek jakiejś surykatki do punktowania. Każdy ma osobne pudełeczko papierowe na te elementy później, które w ogóle takie puzzle tworzą w tym pudełku. Więc naprawdę jest super wydane. Gra może nie porywa jakoś. Myślę, że ona bardziej z kategorii rodzinnych. Ale jest to akurat tutaj jako tak, powiedzmy, przeciwwaga dla twojego przykładu. Faktycznie kamienna mandala, no kamyki. Ciężko ten. A tutaj mamy zwierzaczki i wiadomo, nie ma to zbyt dużo związanego ze zwierzaczkami, poza tym, że są te obrazki, ale można jakoś łatwiej sobie to w głowie ułożyć i to jest chyba właśnie sztuka w tych wszystkich grach logicznych, żeby te zasady były jednak w miarę z tym tematem spójne, no bo jeżeli są zupełnie od czapy, to no co tu się dzieje? Nie wiadomo.
No właśnie.
To jest w ogóle taka przypadłość tych niestety gier logicznych. Ale już logicznie, myślę, że do większej ilości gier logicznych przejdziemy już za chwilę.
Turn on
wracamy do głosów z pudła, gdzie dzisiaj zagościły kamienie.
Kamyki.
Bo kamyki często pojawiają się w grach planszowych logicznych, bo dzisiaj mówimy o grach planszowych, jak zwykle zresztą w głosach z pudła. No i powiedzieliśmy o Mandala Stones, w kamiennej mandali, grze z kamykami. Powiedzieliśmy o grze Savanna, czyli tam już się pojawiły jakieś zwierzaczki dla graczy, którzy wolą jednak, jak im się tłumaczy grę na zwierzaczkach, co na przykład w Polsce. Ale Krzysztofie, słyszałem, że jeszcze chcesz nas jednak jakimiś kamieniami zaatakować.
Nie, ja będę chciał się znęcać nad samymi kamykami, a mianowicie, jako że dzisiaj rozmawiamy o grach, które de facto są grami abstrakcyjnymi, ponieważ one są... Sama mechanika mogłaby być zaimplementowana po prostu w próżni. Jakby cała ta otoczka jest trochę zbędna. Ale chciałbym porozmawiać o jednej naprawdę ciekawej zabawce. W sumie nazwę to zabawką, ale to dlatego, że Minerały, czyli gra Magdaleny Śliwińskiej, otrzymała nagrodę Zabawka Roku 2019. I co z tym się wiąże? Też ciekawa historia, że gry planszowe, które są do ósmego, raczej od ósmego roku życia, są traktowane jako zabawki i mogą brać udział w tym plebiscycie. Czyli nie każda gra planszowa jest zabawką, ale każda... Nieistotne.
Wiemy, o co chodzi.
Tak jest. Tak. I co jest właśnie ciekawe w kontekście tych minerałów, sama ta gra powstała jako praca dyplomowa na ASP. Więc gratulujemy, to było całkiem sprytne. I w tej grze chodzi o to, że mamy różnego rodzaju heksy, które są zrobione z pleksy, czyli to są po prostu sześciościany... Tak jest.
Wiadomo, o co chodzi. No ruszymy hex, graliście?
Fajnie.
No to weźcie sobie ten element.
Tak,
to, i
są,
to on.
Tak,
hex.
Tak, tak. I one są z pleksy i pod spodem one mają ciekawe grafiki. Mianowicie te grafiki to są takie tekstury, można powiedzieć, różnego rodzaju minerałów, ale to tak bardziej takie artystyczne, można powiedzieć, podejście do tego, bo to jest tak troszeczkę jak jakiś taki pejzaż, można powiedzieć, czasami troszeczkę brokatowe. Tak to wygląda naprawdę estetycznie i sama gra polega na tym, że my mamy naprawdę multum tych wszystkich heksów, mieszamy je sobie troszeczkę i układamy z tego jakiś kleks. To jest nasza plansza. I generalnie ona może być w dowolnym kształcie, tylko żeby się wszyscy na to zgodzili. Taki jest haczyk. Mogą być tam wypustki, czyli może być tam po prostu luka pomiędzy tymi konkretnymi heksami, że w środku są jakieś takie dziury. Może to być jakiś po prostu, nie wiem, prawie że okrąg. Może to być prostokąt, cokolwiek. I gra polega na tym, że my mamy swoje pionki, które są takimi przystawkami. Kojarzysz, może kiedyś takie były dość popularne, takie co się do ściany, wiesz, tam przysuwało. Takie
tak,
malutkie właśnie.
Oczywiście.
I to całe takie gangi tego były. I mamy właśnie takie przystawki, które po prostu musimy ułożyć na konkretnych miejscach w tej planszy i wtedy to działa w taki sposób, że dajesz swój pionek graczowi po lewej i on takie, to z pewnością będzie najbardziej, można powiedzieć, optymalne miejsce dla ciebie i kładzie cię w dowolne miejsce na planszy. I w tym momencie, żeby poruszyć się dalej, żeby zebrać te wszystkie minerały, ponieważ chodzi tutaj o zbieranie punktów, poprzez kupowanie za te minerały, które się zbierze, tam są złota, tam różnego rodzaju właśnie kruszce, minerały, wspaniałe rzeczy. Można sobie kupować karty, które dają konkretne punkty. I wtedy, jako że do konkretnego minerału jest przypisana jakaś wartość, na przykład biały minerał jest za 1, to zarówno on jest warty 1, ale jeżeli chcesz się poruszyć z tego minerału, to wykonujesz ruch o 1. Ale dla przykładu, jeżeli masz różowy minerał, który jest warty 3, robisz ruch o 3. Tylko pic polega na tym, że ten ruch musi zostać wykonany w prostej linii, czyli jeżeli natrafisz na ścianę wirtualną bądź nie, na analogiczną ścianę, analogową, no to wtedy po prostu nie możesz wykonać tak zwanego legalnego ruchu, no to wypadasz z planszy, tracisz kolejkę i odradzasz się, można tak nazwać, komputerowo w dowolnym miejscu planszy na białym, czyli najbardziej pospolitym kafelku. I to jest gra niesamowicie abstrakcyjna, niesamowicie prosta, niesamowicie ładna, ale no to jest taki, można powiedzieć, że to jest rasowy przykład właśnie gry abstrakcyjnej. Dlatego, że technicznie kopiemy minerały, ale to jest bardzo estetyczne. To jakby to się oprawiło w ramkę, to można by było powiesić w jakimś takim, wiesz, naprawdę nowoczesnym salonie.
No nie bez powodu projekt na ASP, to właśnie sprawdziłem, że autorka, no oczywiście zarówno jest autorką mechaniki, ale też autorką po prostu całego, powiedzmy, wystroju tej gry. Mm-hmm. Czyli tego, jak to jest tam wyrysowane. W ogóle to jest dla mnie ciekawa gra, bo kompletnie się nie zagłębiałem nigdy w jej mechanikę, mm-hmm. mimo że był taki moment, że ona z lodówki wychodziła. Są to takie gry, co są tak bardzo mocno promowane.
Tak, tak.
I to jest dla mnie zaskakujące, że taka gra, która jednak jest projektem na ASP, była mm-hmm. tak bardzo reklamowana kiedyś w Polsce. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego.
Ale też akurat były dość duże znaki zapytania, czy w ogóle ona się ukaże, z tego co pamiętam. Bo jak ona się ukazywała, to już prawie pół dekady temu, 5 lat temu, no to tam było... Dziwnie. Jakby nie, to nie było, jakby los nie był do końca znany, ale się udało. To był sukces. Posiadam ją w swojej kolekcji, więc jest elegancko.
To nawet nie wiedziałem.
Tak, jeszcze wiąże się z tym taka historia, że ja to kupiłem od jakiegoś takiego, to był sprzedawca taki po prostu jakaś, nie wiem, ni to księgarnia, ni to coś, na pewnym portalu aukcyjnym i ta gra planszowa przyszła do mnie, owinięta streczem, jedną warstwą i tyle. Mogło się skończyć to niesamowicie źle.
Oj.
No, ale jednak się udało. W sensie troszeczkę została obita, więc ja tam napisałem, że to takie...
Postaraj się bardziej następnym razem.
Takie to średnie. A to takie, dobrze, to jest pierwsza gra, jaką kiedykolwiek wysyłamy. I takie,
Ojej.
Oni jeszcze nie wiedzą.
No, potem na grupach planszówkowych zdjęcia. Zobaczcie, jak do mnie przyszła gra. Była kiedyś taka sytuacja, że ktoś się strasznie zirytował, mm-hmm. bo pomyślał, że jego gra jest rozwalona, i wysyła zdjęcie na grupę, mm-hmm. po czym godzinę później wysyła, ej chłopaki, bo jednak źle spojrzałem. I po prostu chodziło o to, że to w ogóle też dziwnie sklep zrobił. Mm-hmm. Sklep wysłał komuś grę w pudełku po grze tej samej jakby, tylko rozwalonym. Czyli była już gra w pudełku, mieli drugie pudełko do tej gry, mm-hmm. schowali do tego tę grę i to opakowali. Ale i ta osoba jak przyszło, to pomyślała, że o Jezu, jakie rozwalone pudełko, nie? Bo mega mm-hmm. pobijane to było. A to po prostu był taki dziwny sposób pakowania. Nie mam pojęcia, co sklep miał w głowie, ale przynajmniej okazało się, że dobrze spakował. Mm-hmm. Ciekawy przykład, Krzysiu, ale ja na przykład jestem dzisiaj zwolennikiem znanych autorów, bo ty powiedziałeś o kimś w sumie debiutantkę, która chyba nic nie zrobiła poza tym.
Jeszcze ma poza tym inną grę, ale z tego co wiem, to ona dopiero później wyszła.
Okej, okay. Czyli coś jednak jeszcze... czyli coś tam jeszcze jednak mhm. było. Dobrze, ale ja powiem o autorze, który zrobił już, nie wiem, 1000 gier. On ma na swojej stronie listę gier, które zrobił i sprzedał i komu i w jakim języku i tego jest multum. Mhm. Rainer Knizia, nasz ulubiony twórca gier logicznych właśnie, o dziwo.
Handlarz mechanikami.
Tak naprawdę Rainer Knizia tworzy fajne mechaniki, daje to wydawcom, wydawca mówi, ale fajna mechanika, wymaluję w to zwierzaczki i sprzedam. Mm-hmm. I zazwyczaj tak to wychodzi. Ale ja chciałem powiedzieć o grze dosyć starej jego autorstwa, bo już z 98 roku, pierwsza wersja, gra, którą posiadam, jak już jesteśmy przy tym, co posiadamy, ty masz minerał, ja mam tę grę. Mm-hmm. Chodzi o grę Samurai, która jest takim klasyczkiem właśnie też takich gier abstrakcyjnych. Jesteśmy w Japonii feudalnej i mm-hmm. generalnie zdobywamy wpływy w trzech rzeczach. Wojsko, chyba tam religia, powiedzmy, i nie wiem, jedzenie.
Zboże.
Ale to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo to jest abstrakcja. Mm-hmm. Tak? To jest fikcja ogółem.
To fikcja. Przepraszam, więc że tak powiedziałem.
Zameczki symbolizują te armie, taka, nie wiem, figurka Buddy, nazwijmy to, symbolizuje te religie i takie ryżo zboże symbolizuje to jedzenie. Mm-hmm. I generalnie celem gry jest zdobycie... tak. Celem gry jest zdobycie przewag mm-hmm. w dwóch z tych rzeczy. Bo jeżeli ja będę miał na przykład najwięcej zameczków i najwięcej zboża w całej grze na końcu gry ze wszystkich graczy, czyli na przykład ja mam 5 zameczków, ty Krzysiu masz 2, a ktoś ma 1, to ja mam najwięcej zameczków, wiadomo. Mm-hmm. To w takim wypadku wygrywam grę. Ale jeżeli pod koniec gry okazałoby się, że ej, w sumie to ja mam przewagę w zameczkach, ale ty, Krzysiu, masz na pewno w zbożu, a jeszcze nasz kolega ma w tych buddach, to jest jakiś dziwny remis. I wtedy liczymy pozostałe elementy.
Przewaga w buddach.
Przewaga w buddach, no tak. I wtedy tak. liczymy pozostałe elementy, kto tam ma najwięcej i ta osoba wygrywa grę. Więc mhm. generalnie jest to gra, w której musimy zdobywać 3 rodzaje, powiedzmy, jakichś takich wpływów, surowców, ale o ile nie zdobędziemy, powiedzmy, jakby musimy jednocześnie zdobywać przewagi, a z drugiej strony musimy na tyle równomiernie, żeby gdyby był ten remis, to również wygrać. I to również jest prosta gra, która wykorzystuje heksy. Po raz kolejny każdy ma swoją taką samą pulę heksów, co turę z nich losuje, żetony z różnymi liczbami, które dają wpływ do danej rzeczy. Czyli na przykład mam żeton z zameczkiem o wartości 4, czyli on daje wpływ do tych zameczków i chodzi o to, że na planszy są te wszystkie zameczki Buddy i zboża, my je otaczamy kafelkami z innymi graczami i w momencie, gdy dany kafelek jest otoczony ze wszystkich stron, sprawdzamy, ok, ja mam tu najwięcej na przykład zameczków, punktów, to ja to sobie teraz biorę, więc generalnie prosta gra, taka klasyczna, w ogóle ta stara wersja dosyć zabawnie też wygląda, ale fajne, naprawdę Rainer Knizia, producent mechanik, ale dobrych.
Tak,
myślę, a więc tak można
było
podsumować.
Zboże, Budda i zamki, a niechaj gra muzyka, muzyka, muzyka. Wracamy, znowu gadamy o kamieniach. Dzisiaj będziemy mówić o kamieniach, prawda, Max?
Kamienie w grach.
Kamienie w grach. Nie, ale właśnie zauważyłem, że wszystkie gry abstrakcyjne, no wszystkie, po prostu gry abstrakcyjne mają tendencję do używania kamieni i różnych materiałów budowlanych. Dlatego, że jak na samym początku zaczynaliśmy od kamiennej mandali, potem przeszliśmy na minerały, które są przezroczyste, No to ja bym chciał jeszcze taki malutki wtręt w kontekście kolejnej gry abstrakcyjnej, która też jest... to jest de facto gra abstrakcyjna, ponieważ operujemy tutaj na kościach, a mianowicie budujemy witraże w Sagradzie. Sagrada Familia, katedra Antonio Gaudiego i została to właśnie przekuta, można powiedzieć, oprawiona w ten witraż gry planszowej. I co jest ciekawe, Max, to jest takie też kolejne, można powiedzieć, pudełko przydasiów. Ja na samym początku grałem w Sagradę, a potem dopiero w Azulę.
Ale faktycznie Sagrada się pojawiła dosyć w podobnym momencie. Tak. Wydaje mi się, że na samym początku Azul i Sagrada zdecydowanie rywalizowały.
Zdecydowanie.
No ale skoro Azul ma 4 części, a Sagrada ma, nie wiem, dodatek jeden, no to...
Nie, dodatków ma sporo.
Tak? No ale styl jakby wydaje mi się, że Azul wygrywa w tej konkurencji, jeśli chodzi o popularność, to na pewno.
No i jeszcze właśnie jedną rzecz. Chciałem tak, można powiedzieć, też do newsów z pudła się troszeczkę odwołać. Mianowicie sama ta gra jest trochę średnio dostępna już, ale jest planowany dodruk. Jest planowany dodruk Sagrady poprzez wydawnictwo Fox Games. Dość świeża informacja, ponieważ no, ma parę co najmniej dób. Znaczy, co najwyżej parę dób. Więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak się buduje witraże, rzucając kostkami i murzcząc przy tym niesamowicie, paląc zwoje, no to polecamy.
Tak naprawdę, jak ktoś zbiera kostki, to Sagrada nie jest zbyt droga, więc warto kupić, żeby mieć kostki po prostu ładne. Jak
tam jest aż 90 sztuk kostek kolorowych.
Tak naprawdę, jak czasami się kupuje kostki na sztuki, to podobnie wyjdzie, więc weźmiesz tę Sagradę po prostu, użyjesz te kostek, a czasem sobie zagrasz, nie?
Jeszcze ten, grasz sobie w bitewniaki i potem zbierasz te kostki.
Które takie, do tego?
Dobra, 89...
Który brakuje
teraz. Wpadło pod łóżko.
Faktycznie to byłoby ciężkie. To ja może jeszcze takim rzutem, że jednak to nie wszystko są kamienie i budowle, jeśli chodzi o gry logiczne. I że gry logiczne, jak zauważyliśmy już, są generalnie ładne. Starają się być ładne, starają przyciągnąć nas.
Złapać za fraki, tak naprawdę przydusić.
Udawać, że są czymś więcej niż tylko układanie kamieni.
Maszyna Turinga.
Na przykład. I generalnie chodzi po prostu o to, że ja się raz dałem nabrać. Moi drodzy, gra Wilki, wydają Portal. Bardzo też tak chwalona gra międzynarodowo, że super tytuł i tak dalej. Chyba już nawet kiedyś wspominałem o tej grze, ale nie pamiętam. Możliwe. Tak jak chodzi o to faktycznie tam, że każdy ma swoje wilki, jest tam w sumie area control, więc kontrolujemy różne tereny, mamy różne kafelki swoje, które tam obracamy przed sobą, żeby różne akcje robić, więc to wszystko jest takie, udaje w sumie, że no jednak tam niby walczymy tymi wilkami, ale tak naprawdę jest to wielka gra logiczna i stwierdzam, że nie była taka fajna. Była ładna, ale jeśli chodzi o ten gameplay, to mnie nie zachwyciła, więc uważajcie.
Nie dajcie się nabrać, dlatego że właśnie myślę, że możemy przejść do tego, co trochę zapowiedziałem. Ja zawsze jak gram w gry abstrakcyjne, mam problem z wytłumaczeniem, co jest co. Dlatego że w większości przypadków w mojej kolekcji to są takie gry, które zamiast nazwać coś, nie wiem, pionkiem, to nazywają na przykład tym artystą.
No to jest
mandala,
na siłę, jak nie wiem.
I właśnie ja mam taki dość duży problem z grami abstrakcyjnymi, dlatego że sam je ogólnie bardzo lubię, ale tłumaczenie tego w dużej mierze to jest tragedia. Jeszcze na przykład jeżeli mówisz to osoby, która nie jest jakoś tam, można powiedzieć, bardzo w gry planszowe wkręcona, ponieważ gry logiczne, raczej gry abstrakcyjne, one są dość proste z reguły. Bo one mają jakąś tam klarowną mechanikę, klarowny pomysł, który sam jakby w praktyce jest bardzo płynny, elegancki. Na tym to polega.
Trzy akcje na krzyż lecimy, nie?
Tak jest. Ale na przykład ja sobie przypomnę, jak ja nową Lunę, która nie jest niestety już dostępna na rynku, czyli to gra Uwe Rosenberga na temat wykonywania zadań. Czym jest wykonywanie zadań? Wzięcie kafelka, położenie go u siebie. To jest wykonywanie
zadań. Wykonałem
zadanie.
Nie wiem, czy wiecie. Moja checklista od razu. Tak. Rzeczy do zrobienia w ciągu dnia.
I jeszcze, wiesz, tłumaczysz tutaj, że no dobra, ale co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wykonywać zadania. czym jest zadanie.
No i tu, no niestety, i tutaj... tu niestety chyba wchodzi to samo, co kiedyś wspominaliśmy przy rezarkanie, że jednak, nie wiem, my nazywamy te esencje śmierci pieczarkami.
Pieczarki,
no to niestety
tak.
W przypadku gierologicznych też chyba po prostu czasami trzeba w ogóle porzucić ten temat. Słuchajcie, nie obchodzi mnie to. Mamy kolorowe kafelki i układamy je w linię, a nie, że tutaj budujemy nam pałac, kurczę, w Portugalii. No to wszystko jest abstrakcja. Oczywiście to potencjalnie często właśnie, tak jak w przypadku tej sawany, może być bardzo korzystne, bo łatwiej się wyjaśni komuś, no że tak, tworzymy stada zwierząt. I to jest logiczne, ale mamy to właśnie nową lunę, czy właśnie tą kamienną mandalę, gdzie to jest takie, no trochę nie do końca. No.
Jeszcze wiesz, ja mam taki właśnie z tym na tyle problem, no że to jest po prostu, te gry, one aż się proszą, żeby pokazywać je nowym graczom. Tak naprawdę.
Tak, one są bardzo często takimi grami gateway'owymi, tak zwanymi, czyli faktycznie moja pierwsza gra planszowa.
Ale to wiesz, to jest coś takiego, że mechanika prosta, ale to już przyzwyczajasz gracza do różnych instrukcji, na przykład niektórych wydawnictw, które są znane z pięknych instrukcji.
Pozdrawiam.
Wink, wink. No i jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałbym tak w sumie tak zagaić na ten temat.
No słuchajcie.
Sprzedawanie... mechanik. Przecież na przykład mamy tutaj Kislinga wspomnianego, handlarza mechanik, doktora nauk matematycznych.
Knizie,
przepraszam.
Nie Kislinga, knizie. Chociaż tak. Nie wiem, może Kisling też jest jakimś doktorem.
Tak, Reinera Knizie, naturalnie. No i to jest fascynujące, że chłopak ma tyle na koncie gier, to już tam czwarte zero. Jeszcze trochę i czwarte zero będzie dopisywane. Nie no, jeszcze przy trzech jesteśmy.
Ale ja nie wiem szczerze, jaki jest teraz stan jego gier. Bo on ma ten plik faktycznie, on ma swoją stronę,
ma
na
stronę
której ma
z listą.
Plik, faktycznie lista jest jego gier, jakiemu wydawnictwu dosłownie sprzedał. Jakby wszystko jest wylistowane, więc naprawdę fajna baza wiedzy. Ale nie wiem, jak ona jest często aktualizowana, więc nie zdziwiłbym się, jeżeli... No już tego było tam dużo, dużo. W sensie, no dobra, 4-0 to może przesada.
No żartujemy tylko,
ale
tak.
Myślę, że powyżej 1000 bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc. Bo on po prostu faktycznie jak z rękawa i nawet nie zdziwię się, że on po prostu musi chyba to sprytnie robić. Bo jeżeli on daje radę sprzedawać do tak wielu wydawnictw, to albo faktycznie sam siedzi i teraz to rozkminia, albo nie wiem. No bo jednak często jest tak, że mamy grę planszową, którą na przykład jeden wydawca się powiedzmy opiekuje i teraz wszystkie prawa do niej idą przez tego wydawcę. A skoro on wydaje w tak wielu krajach, no to nie, może ma jakiegoś menadżera, coś w ogóle. Nie
menadżer do spraw
no bo, to jest jakieś niewiarygodne, jakby wiesz, czasu by nie starczyło na podpisywanie umów, co nie? A też powiedz szczerze, to są niby tylko mechaniki, ale jednak to są całe gry, bo gdyby to były tylko mechaniki, to równie dobrze wydawca mógłby ukraść, sam wydevelopować, w sensie ukraść. No bo mechaniki jakby prawnie niekoniecznie są jakoś tam
jak
opatentowane. Bywają takie, słyszałem jakieś w takim przypadku opatentowania mechaniki, ale no raczej się to nie zdarza, więc ciekawa kwestia. Ale Reiner Knizia, moim zdaniem, bardzo fajny autor, nie? I myślę, że życzę mu wielu sukcesów. Zobaczymy, ile jeszcze gier nam zrobi. Ale generalnie Reiner Knizia, Kisling, super autorzy, a my super autorzy audycji. Najlepszej o grach planszowych Radio Morse.
Bingo.
Bo jedynej. Dodajmy do bingo. Jeszcze, żeby dodać do bingo, to byliśmy X-Wing, Terraformacja Marsa i coś jeszcze? Nie, chyba tyle. To
takie Władca Pierścieni.
Władca Pierścieni.
Tak.
Nasze bingo jest skończone, a więc można kończyć. Pamiętajcie, że możecie słuchać głosów z pudła w każdą środę o godzinie 20, powtórek w soboty o 16. Jest również Spotify, jest archiwum Radio Morse, więc miejsc jest mnóstwo. Jest tam nawet gdzieś jakiś taki zaginiony fanpage głosów z pudła. Możecie go odkryć, jeśli chcecie, ale raczej bym nie polecał. No i my się z wami żegnamy. Ja bym Max Dikti, ze mną był
Krzysztof Metelski.
I do usłyszenia.
Cześć.